Czy nowa rządowa strategia dotycząca osób z niepełnosprawnościami realnie zmieni coś w sytuacji zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin, no i społeczeństwa? O to zapytam dr Marię Król, przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pretekstem do naszej rozmowy jest konferencja, jaka odbyła się w tym tygodniu w Zamościu w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami i Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tej konferencji udział wziął między innymi pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik i dyrektor PFRON-u Krzysztof Michałkiewicz. Pani doktor, czy konferencja przyniosła jakieś decyzje albo odpowiedzi na ważne dla całego środowiska pytania?
Konferencja nie miała takiego celu. Miała przede wszystkim cel edukacyjny po to, żeby samorządy, przede wszystkim samorządy, a także organizacje osób niepełnosprawnych i sami niepełnosprawni wiedzieli, że taki dokument powstał. Dokument ma fundamentalne znaczenie, bo przez 30 lat mojej działalności społecznej, w tym środowisku osób niepełnosprawnych, czekałam na taki dokument, bo wszystkie poprzednie rzeczy nie miały wpływu realnie na zmiany, albo miały ten wpływ niewielki. Przypominam, że w 2001 roku WHO najpierw dało taki model biopsychospołeczny niepełnosprawności w postaci klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia, ICF. I tam już pokazało inne spojrzenie na osoby niepełnosprawne, nie przez pryzmat ich dysfunkcji medycznej, tylko przez ich prawa do życia, do godności, prawa człowieka, prawa do uczestniczenia w życiu społecznym. Wiadomo było, że po tym dokumencie muszą nastąpić zmiany i przejście z tego modelu medycznego, opiekuńczego, pasywnego, biernego, na pokazanie, że mamy niepełnosprawni, my mamy naprawdę prawo żyć tak jak wszyscy inni, a społeczeństwo musi tak projektować środowisko zewnętrzne, abyśmy jak najmniej mieli barier i mogli jak najaktywniej funkcjonować. Potem było w 2006 roku konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ale to nadal był zbiór życzeń, rekomendacji do wykonywania przez państwa, które podpisały tą konwencję. Przypominam, że 6 lat walczyliśmy w Polsce do 2012 roku, aby w ogóle Polska podpisała tą konwencję. Więc żeby podpisała ten zbiór tych życzeń i rekomendacji, a jeszcze nie jakichś konkretnych wytycznych. Oczywiście powoli powstawały różne prawa, zmieniało się prawo architektoniczne, dostęp do głosowań polityczny, prawda, żeby lokale były dostępne, jakaś ustawa dla osób głuchych i tak dalej, ale to nie były jakieś fundamentalne zmiany. Teraz Unia Europejska postawiła warunek, że jeżeli w Polsce nie zostanie uchwalona strategia działań na lata najbliższe, nie będzie Polska mogła skorzystać ze środków z polityki spójności. I to jest brutalne postawienie sprawy, więc intencje są jasne. Jeżeli Polska ma konsumować te środki z polityki spójności, musi się uporać z problemem wdrażania konwencji z 2012 roku, tej, która u nas ratyfikowana była w 2012 roku, w której wszystko jest napisane, co trzeba robić, tylko nie jest napisane jak. A strategia mówi, jak to robić, kiedy robić, jakie wskaźniki należy osiągnąć. Jest taką dokładną mapą drogową polityki krajowej. Więc no jak to strategia pokazuje dokładniej niż ta konwencja. I teraz czekamy, bo to trzeba tej mapie przyporządkowywać środki finansowe, no dokładne takie już operacyjne robić plany, no i zacząć wprowadzać te najważniejsze hasła z tej konwencji.
Czyli no a te hasła to na przykład,
niezależne życie.
A te hasła to właśnie, niezależne życie, to jest edukacja, to jest dostęp do transportu, do przestrzeni publicznej, to jest aktywność zawodowa i społeczna, to jest dostęp do pracy, poprawa warunków życia, ochrona socjalna, zwalczanie ubóstwa, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, zdrowie oczywiście i to, co bardzo kluczowe, to jest spójność systemu, żeby to wszystko logicznie połączyć i żeby to te wszystkie rzeczy razem wpływały na poprawienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Ale czy pod tymi hasłami kryją się już jakieś naprawdę konkretne rozwiązania?
Oczywiście, że tak. Te rozwiązania istnieją w świecie i funkcjonują. My tylko musimy do nich nadążyć. Otóż w niezależnym życiu asystent osoby z niepełnosprawnością, który jest nie, że tak powiem, fakultatywny, tylko obligatoryjny. Osoba, która sobie nie radzi ze względu na niepełnosprawność, powinna mieć dostęp do takiego asystenta, on powinien jej pomagać w funkcjonowaniu, prawda? A u nas są wycinkowa pomoc, czy jakieś programy, projekty z Funduszu Solidarności, bogatsze samorządy pomagają, biedniejsze nie. Po wsiach to ludzie nawet nie wiedzą, co to jest taki asystent, nawet w życiu nie wyobrażają sobie, że go mogą mieć. Kolejne niezależne życie, proszę pani, to znaczy, że jak jestem niepełnosprawny, bardzo nie potrafię sobie poradzić w życiu, rodzice umarli, mam prawo zdecydować, gdzie i z kim mam mieszkać. Czy będę mieszkał nadal w domu rodzinnym z pomocą właśnie asystentów i różnych służb, czy w jakimś mniejszej grupie ludzi. U nas jest jedyna alternatywa, dom pomocy społecznej, 200, 300 albo i więcej osób, gdzie nie będę opowiadać, ale warto zajrzeć, żeby zobaczyć, jak wygląda życie w takim molochu, w takiej wielkiej grupie ludzi. Więc to są konkretne rozwiązania. Dostępność, to wszyscy wiemy, że dostępność to znaczy, że na przykład mogę wejść wszędzie, jak jestem niewidomy, mogę wszędzie zapoznać się z informacją w języku, który ja rozumiem, albo słyszę, albo w brajlu, prawda? Jeżeli jestem głuchy, no to wszędzie mogę dostać informację, że miganą czy inną, więc dostępność to nie tylko architektoniczna, dostępność techniczna, dostępność informatyczna i informacyjna, edukacja. Do tej pory proszę mi wskazać, czy jest możliwość, żeby rodzic wybrał sobie szkołę dla dziecka niepełnosprawnego taką, jaką chce. To znaczy najbliżej swojego domu i która daje taką ofertę, aby to dziecko się rozwijało. Nie, on musi iść tam, gdzie nie ma barier na przykład, albo gdzie go chcą w ogóle, albo gdzie jest jakaś oferta, która jest dostosowana do potrzeb tego dziecka, a nie szkoła przygotowuje się na przyjęcie tego dziecka, tylko i przysposabia tą swoją ofertę dla tego dziecka. Więc gdzie by nie zobaczyć, to są te bariery, które są w wielu krajach na świecie już dawno rozwiązane i niepełnosprawni naprawdę mają znacznie lepsze życie. Pan minister Wdówik, który jest osobą niepełnosprawną, jest też pracownikiem naukowym, był przed powołaniem Uniwersytetu Warszawskiego, jest psychologiem, naprawdę ma ogromną wiedzę i doświadczenie, jak jest w innych krajach i też on proponował nam wszystkim uczestnikom tej konferencji, żebyśmy zobaczyli film Obóz Wolności, Obóz Godności, przepraszam. To jest nowy film, ale dokumentalny o walce w Stanach Zjednoczonych osób niepełnosprawnych o ich prawa.
Film nominowany do Oscara zresztą.
Żeby powstała amerykańska ustawa o osobach z niepełnosprawnościami w 90 roku i tak dalej, i tak dalej. Jakie oni mieli problemy. I ja ten film obejrzałam i chcę Państwu powiedzieć, bo tam jest jeden taki wielki przekaz, o którym właśnie Pan Minister mówił, że my niepełnosprawni nie powinniśmy dziękować za to, że powstają toalety dostosowane dla niepełnosprawnych, bo zdrowi nie dziękują za to, że mogą wejść do publicznej toalety i się mogą wysikać. To jest właśnie to, że jak się robi coś dla niepełnosprawnych, to my musimy ciągle prosić i dziękować za rzeczy, które dla zdrowych są zupełnie oczywiste. Tak jak możliwość załatwienia swojej potrzeby fizjologicznej w toalecie. Ten film zachęcam, żebyście Państwo sobie obejrzeli, bo naprawdę on pokazuje, jak wciąż jesteśmy mentalnie nieświadomi jak podejść do niepełnosprawności. Druga rzecz, którą pan minister powiedział, co warto powtarzać, że kwestia niepełnosprawności to nie jest kwestia wyboru. Nikt niepełnosprawny nie wybiera zdrowia, niepełnosprawności, ani nikt zdrowy nie wybiera zdrowia. Natomiast w ciągu minuty może się zmienić perspektywa zdrowego człowieka na niepełnosprawnego. Więc powinniśmy absolutnie być w pełni wyobraźni i solidarności, że jesteśmy jedną rodziną ludzką i że w każdej chwili możemy być sprawni, niepełnosprawni, ktoś z nas, ktoś z naszej rodziny. Więc ten świat powinniśmy stworzyć tak, aby barier po prostu nie było, aby wszyscy mogli normalnie funkcjonować, ale nie, żeby musieli być za coś wdzięczni, bo to nie o to chodzi.
Pani Mario, jeszcze jedna kwestia dotycząca pozycji organizacji pozarządowych, które powiedzmy uczciwie od lat mocno wspierają działania rządowe i samorządowe, uzupełniają, czasem wręcz zastępują albo i użyjmy tego słowa wyręczają. Jaka będzie teraz rola organizacji pozarządowych, takich jak choćby pani stowarzyszenia, które działa od ponad 30 lat? Coś się zmieni?
Proszę pani, tak naprawdę nie wiem. Znam świat taki, jaki jest w Anglii czy w Belgii i znam taki świat, jaki jest na Ukrainie.
Na tej Ukrainie, gdzie tych organizacji nie ma tak naprawdę.
Są organizacje, ale praktycznie nie mają żadnych praw. Nie mogą dostawać środków publicznych na zasadzie konkursów, dotacji czy innych rzeczy. Jeżeli porównamy się z Ukrainą, to możemy głowę podnieść bardzo wysoko w górę i powiedzieć sobie, tak jak my mamy teraz partnerów w projekcie transgranicznym, że to jest 30 lat różnicy i w ogóle niebo a ziemia. Ale jeżeli spojrzymy na środki unijne, które są, które faworyzują absolutnie samorządy terytorialne i nie ma równości w dostępie do tych środków takiego samego, jak mają samorządy, z wielu możliwości organizacje są eliminowane, z góry jest napisane, że tylko samorządy mogą przystępować, to nie jest tak słodko jak w innych krajach. Ja mogę tylko powiedzieć, że w momencie oceny wniosku, jaki składa jakikolwiek podmiot, czy jest jednostka samorządu terytorialnego, czy organizacja pozarządowa, można ocenić potencjał tej jednostki czy organizacji. I śmiem powiedzieć, że stowarzyszenie, które prowadzę od 30 lat, ma znacznie większy potencjał niż niejedna gmina, która zatrudnia 20 osób, my 320 i działamy 30 lat, obracamy nierzadko większymi pieniędzmi niż budżet niejednej gminy i my nie jesteśmy w niektórych projektach partnerem, wyeliminowani jesteśmy na samym początku. Przykładem, ja podawałam na tej konferencji, są centra opiekuńczo-mieszkalne, które są finansowane w tej chwili z Funduszu Solidarności. To są dość nowoczesne miejsca pobytu stałego i dziennego też dla kilku osób niepełnosprawnych, które mogą tworzyć tylko i wyłącznie samorządy i tylko i wyłącznie samorządy, jak do tej pory, dostają na to pieniądze. Mało tego, dostają w 100%, więc proszę zwrócić uwagę, że w ten sposób oszczędzają i nie muszą płacić za te osoby niepełnosprawne do domów pomocy społecznej, gdyby musiały je tam kierować. Bo gdyby kierowały te osoby, które wymagają pomocy, do domu pomocy społecznej, jeżeli rodzina nie ma obowiązku alimentacyjnego, samorząd musi zapłacić. Z kolei my nie mamy takiej możliwości, musimy z innych źródeł budować jakieś, wie pani, inne rozwiązania, zdobywać nie wiadomo skąd pieniądze, kiedy jesteśmy w mocy, bo już tyle rzeczy zrobiliśmy i zbudowaliśmy, że można sprawdzić nasze doświadczenia i potencjał. No niestety nie możemy skorzystać. Myślę, że jeżeli samorządy rzeczywiście by przejęły część zadań, tak jak minister by chciał na przykład obligatoryjnie, żeby przejęły usługi asystenckie i wytchnieniowe, to wtedy organizacje mogłyby się na czym innym skupić, a nie musiałyby na tym. No ale czy to się uda, to nie wiemy. Na razie bardzo niewiele samorządów przystępuje do tych projektów asystenckich i wytchnieniowych, a przecież na ich terenie na pewno znajdują się osoby niepełnosprawne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Dziękuję.
Proszę bardzo, dziękuję.